Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam telewidzów, Telewizji Trwam, ale także i naszych drogich radiosłuchaczy, Radia Maryja. I zapraszam na rozmowy niedokończone, na jej pierwszą część. Bardzo serdecznie witam ministra obecnego już w naszym studiu, pana Artura Sobonia, który jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Witam serdecznie.
Oczywiście. Bardzo serdecznie witam, a temat nasz jest następujący. Likwidacja użytkowania wieczystego w Polsce. Moje pytanie jest następujące. Pan Bóg stworzył świat, stworzył ziemię, dał nam wszystkim porówno, ale człowiek w pewnym czasie ustalał pewne rodzaje własności. Jakie mamy wobec tego te rodzaje własności?
No, można powiedzieć, że rzeczywiście nasza cywilizacja, która jest oparta na klasycznych zasadach prawa rzymskiego, to własność postawiła jako świętość, jako to prawo najmocniejsze, najtwardsze. Prawo, które nam gwarantuje to, że dana nieruchomość, dana rzecz jest nasza i nikomu nic do tego. Oczywiście własność zawsze się wiąże z odpowiedzialnością za tą własność, także w nieruchomościach. Stąd też te instytucje na przykład zasiedzenia, czy konieczność dbania o tą własność, ale oczywiście własność jest zawsze na pierwszym miejscu i każda konstrukcja, w której właściciel gruntu nie jest jednocześnie właścicielem tego, co na powierzchni, no jest, bym powiedział, trochę abstrakcyjna. A z taką konstrukcją mieliśmy do czynienia poprzez użytkowanie wieczyste, które jest tak pomiędzy własnością a dzierżawą, która jest, powiedzmy, najsłabszym z praw do dysponowania jakąś rzeczą czy nieruchomością, ale oczywiście istnieją inne ograniczone prawa rzeczowe, od tam, powiedzmy, jeśli mieliśmy na górze własność, to pewnie współwłasność, ale takie ograniczone prawa jak służebność, użytkowanie. Użytkowanie wieczyste jest taką hybrydą, bo dla nas ono jest bliżej własności.
Czym ono jest właściwie?
Znaczy, dla nas jest ono bliżej własności, bo dzisiaj, jeśli ktoś kupuje grunt w użytkowaniu wieczystym, często płaci jak za własność. Więc z punktu widzenia kupującego, nie wiem, na przykład mieszkanie, czy kupującego działkę pod dom, to w zasadzie się nie różni niczym. Poza oczywiście tą dotkliwością, że w użytkowaniu wieczystym każdego roku spłacamy opłatę z tytułu użytkowania wieczystego. Czyli płacimy 1% w przypadku mieszkania wartości nieruchomości każdego roku i nigdy nas to nie przybliża do bycia właścicielem. Tak by było, gdybyśmy nie zlikwidowali 1 stycznia 2019 roku użytkowania wieczystego. Nigdy byśmy spłacając nie stali się właścicielem. Natomiast użytkowanie wieczyste powstało rzeczywiście w 1961 roku w Polsce, ponieważ no, własność wówczas państwowa była niepodzielna. Stąd też taka formuła inwestowania na użytkowaniu wieczystym, która była przymusowa do roku 90. Po wejściu w życie ustaw o samorządach, o samorządzie gminnym, przede wszystkim stała się ona już nieprzymusowa. Można było dobrowolnie ustanawiać użytkowanie. Natomiast jest to dziwna instytucja w sytuacji, w której myśmy wyodrębnili własne mieszkania. Czyli jeśli jesteśmy właścicielem mieszkania, a jednocześnie nie jesteśmy właścicielem gruntu, to jest to sytuacja, bym powiedział, niekomfortowa i różni...
Więcej troszkę niż nie.
No, delikatnie mówiąc, ojcze, ale to ja powiem tak, nie, różni profesorowie prawa, mądrzy ludzie, bo użytkowanie wieczyste było zawsze na jakiś czas.
No właśnie, ale chodzi mi jeszcze, skąd wzięła się ta idea tego nieszczęsnego użytkowania wieczystego?
No to jest taki pomysł właśnie... No,
rok troszkę mi mówi, kiedy to powstało.
Tak, tak. Nie, no to jest pomysł z poprzedniej epoki. Pomysł, który no, miał zapewniać, tak jak powiedziałem, własność państwową, własność, która była kolektywna.
Ale to wprowadzało ogromną niepewność kogokolwiek, kto miał jakiś dokument na użytkowanie wieczyste.
Tak, no to jest absolutnie brak stabilności, jeśli chodzi o naszą własność, a no, jeśli chodzi o mieszkanie, to jest to własność nie byle jaka, no bo można powiedzieć, że mieszkanie jest naszym najważniejszym majątkiem zwykle w życiu i to majątkiem nie tylko na jedno pokolenie, ale na kolejne pokolenia, ale to, co powiedziałem, jeśli są profesorowie prawa i użytkowanie wieczyste, choć na długi okres, bo nawet na 99 lat, to jednak na jakiś okres czasu. a były użytkowania wieczyste na dużo krótszy okres, na przykład na 40 ponad lat. To gdzieś ten moment, w którym to użytkowanie wieczyste się skończy, jest.
A któż to określał? Czy to jest 99, czy 45 lat?
Określało to się w ustanawianiu użytkowania wieczystego w danym momencie. I rzeczywiście było różnie. Są też różne formy ustanawiania tego użytkowania wieczystego w różnym okresie czasu. Są tacy, którzy zapłacili na przykład całość z góry. Są różne okresy czasu. Najpopularniejszy jest oczywiście ten okres 99 lat. No ale niechby to było nawet 99, to ono się też kiedyś skończy. I pomyślmy sobie, tak zupełnie w oderwaniu od tego, co się stało, żeby tutaj czasem kogoś nie przestraszyć, że ten okres się kończy. I co się dalej dzieje?
No, zupełnie nie mam pojęcia.
No i ja bym wolał, żeby żaden Polak się nad tym nie zastanawiał, bo 1 stycznia 2019 roku skończyliśmy na naszych mieszkaniach, domach z użytkowaniem wieczystym raz na zawsze. No bo można sobie wyobrazić sytuację, że to użytkowanie wieczyste się kończy i co? I grunt, na którym jest nasz dom czy nasze mieszkanie, jest gruntem państwowym i nasze mieszkanie ma zupełnie już niepewną sytuację, jeśli chodzi o to, kto jest jego właścicielem. No my powinniśmy być właścicielem naszego mieszkania, bo ono jest nasze i raz na zawsze tą kwestię przesądzamy. Różnimy się tym od, bo rzeczywiście nie jest tak, że my pierwsi zauważyliśmy po tych 30 latach od 89 roku, że tą sprawę trzeba załatwić w interesie Polaków, w interesie mieszkańców. Natomiast myśmy pierwsi jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, jako rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego zrobili to powszechnie. Zrobiliśmy to masowo, zrobiliśmy
ustawą.
To automatycznie, bez żadnych warunków, bez żadnych wniosków. Każdy 1 stycznia stał się właścicielem.
Pytania się tu zjawią na pewno, bo dlaczego goś nie. Więc przekształcenie jako, czy to jest proces, czy to jest właśnie automatyzm. 1 stycznia wszyscy dostają niejako automatycznie dokument, jesteście właścicielami. Jeżeli mieliście właśnie tę własność taką wieczystą, teraz jesteście właścicielami i to zostanie na pewno potwierdzone. Bo jest pytanie, czy ten proces przekształcania będzie trwał? Mhm. Czy są potrzebne jakieś dokumenty dodatkowe? Czy mamy jeszcze konieczność wystania w urzędach, w kolejkach i być nieraz potraktowani przez urzędników jako tych, którzy to prawo interpretują?
To jest tak. 1 stycznia tego roku to jest ważna data, bo to największe uwłaszczenie Polaków w wolnej Polsce, w Polsce, w której żyjemy i którą wspólnie tworzymy, bo dotyczy 2,5 miliona użytkowników wieczystych. 2,5 miliona użytkowników wieczystych, to pewnie można się spodziewać, że jest jakieś 8 milionów Polaków, więc to jest naprawdę ogromna liczba tych, którzy skorzystali z tego prawa 1 stycznia 2019 roku. Czyli odpowiadając na pytanie wprost, 1 stycznia, jeśli ktoś był właścicielem mieszkania, a użytkownikiem wieczystym gruntu, które jest związane z tym mieszkaniem czy domem, stał się jednocześnie właścicielem i gruntu, i tego mieszkania, i stało się to raz na zawsze. Natomiast zgoda, że stosunki własnościowe w Polsce, te kwestie związane z nieruchomościami, ja w ogóle jestem naprawdę zobowiązany, że ojciec tak systematycznie od definicji po wszystkie szczegółowe kwestie próbujemy ten temat jakoś dla naszych widzów później słuchaczyć, tak, rozebrać na czynniki pierwsze, wytłumaczyć, bo to nie są łatwe kwestie i w przypadku likwidacji użytkowania wieczystego ten moment taki masowy 1 stycznia tego roku to jest jedno, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że to się będzie jeszcze ciągnąć w kolejnych latach. Na przykład dzisiaj mamy sytuację, w której nieruchomość jest niezabudowana. Jest jakaś działka w użytkowaniu wieczystym. Kupuje ją jakiś inwestor. Niech to będzie spółdzielnia mieszkaniowa, deweloper, czy po prostu Kowalski, bo chce wybudować coś dla siebie. Dopiero zaczyna, na przykład w tym roku, budowę tego domu czy bloku. Skończy ją pewnie w przyszłym i dopiero w momencie, w którym odda ten budynek do użytkowania, do odbioru, uzyska pozwolenie na użytkowanie tego budynku. Dopiero wtedy będzie mógł skorzystać z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Czyli to będzie takie opóźnione przekształcenie we własność, bo dzisiaj ta ustawa dotyczy fizycznie wybudowanych mieszkań i domów. Czyli nie, że gdzieś na planie zagospodarowania, czy ktoś ma warunki zabudowy pod mieszkanie i dom i już mu się przekształca. Nie. To musi być faktycznie odebrany istniejący dom bądź mieszkanie, więc ta ustawa dzisiaj dotyczy tych wszystkich, którzy mają domy i mieszkania na użytkowaniu wieczystym i to jest pierwszy etap likwidacji użytkowania wieczystego. Masowy, gigantyczny, bo 2,5 miliona użytkowników wieczystych to oznacza ogromną operację i ze strony samorządów, które muszą przygotować odpowiednie zaświadczenia, ale także ze strony państwa, bo co to za własność, jak nie zostanie wpisana do księgi wieczystej. No ale 2,5 miliona to naprawdę dużo, 2,5 miliona użytkowników wieczystych. W związku z tym myśmy zaproponowali ogromne pieniądze, wzmocnienie wydziałów ksiąg wieczystych w sądach po to, aby ta operacja przebiegała sprawnie. Z punktu widzenia obywatela na dzisiaj nie trzeba robić nic. Broń Boże, nie pisać żadnych wniosków. Nie iść do żadnej kolejki, nie kłócić się z żadnym urzędnikiem,
czy
czekać.
Mnie będzie stać na opłaty,
spokojnie,
też nie myśleć.
Chwilkę. Przyjdzie zaświadczenie. Przyjdzie zaświadczenie i na razie trzeba na to czekać, bo tak naprawdę to jest opłata roczna. I opłata roczna powoduje, że mamy czas do końca roku. A biorąc pod uwagę to, że to zaświadczenie możemy otrzymać nawet na początku przyszłego roku, to daliśmy ten czas do końca lutego 2020 roku na zapłacenie tej pierwszej opłaty przekształceniowej. Czy nas będzie na to stać? Otóż ta opłata przekształceniowa, ona nigdy, w żadnym przypadku nie będzie wyższa niż taka, którą byśmy płacili za użytkowanie wieczyste. Czyli tak jak płacilibyśmy dzisiaj za użytkowanie wieczyste, płacilibyśmy umownie mówiąc w nieskończoność i nie przybliżalibyśmy się do własności, tak dzisiaj zapłacimy 20 razy, czyli 20 opłat rocznych przez 20 lat, taką opłatę, jaką płaciliśmy za użytkowanie wieczyste, jako opłatę przekształceniową. Jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z bonifikaty, którą myśmy na gruntach Skarbu Państwa zaproponowali jako bonifikatę z tytułu opłaty jednorazowej, wtedy dostaje takie zaświadczenie ze swojego urzędu, Urzędu Miasta, idzie z tym zaświadczeniem do urzędu, dopiero jak go dostanie i wyczyta, jaka jest ta jego opłata i jaka przysługuje mu bonifikata od tej opłaty i mówi: chciałbym skorzystać z bonifikaty. Składa wniosek, urząd nalicza tą opłatę już po bonifikacie i wtedy możemy zapłacić tą opłatę. Ale jeśli nas nie stać, jeśli nie chcemy z tego korzystać, mamy jakieś inne sytuacje życiowe, inne wydatki, nie ma nas, jesteśmy za granicą, są bardzo różne sytuacje, nic nie robimy innego niż to, co do tej pory, czyli do tej pory płaciliśmy za użytkowanie wieczyste, tak samo będziemy płacili za opłatę przekształceniową i spłacimy przez te 20 kolejnych opłat tą opłatę, którą ustanowiliśmy. Po co? Bo to też warto powiedzieć. Po to, aby te przepisy nie były zakwestionowane przez Trybunał, przez sądy, przez nikogo. Bo niestety jest tak, że opłata za użytkowanie wieczyste jest dochodem samorządu. I naruszenie dochodów samorządowych mogłoby oznaczać niekonstytucyjność tych zapisów. W związku z tym my, nauczeni tym doświadczeniem z poprzedniej ustawy z 2005 roku, kiedy podjęto próbę zrobienia tego uwłaszczenia właśnie dla Polaków, samorządy, choć ona była obarczona dużo większymi obowiązkami dla obywatela, bo on musiał składać wniosek, uzyskać zgody sąsiadów. Dzisiaj tego nie trzeba. Ale samorządy same przyjęły taką odpłatność za to przekształcenie na bazie tej starej ustawy, która jest równa mniej więcej tej 20-krotności opłaty rocznej. W związku z tym my, tworząc powszechne uwłaszczenie, dajemy proporcjonalnie takie same dochody samorządom, jakie z tytułu użytkowania wieczystego wpływały do budżetów miast do tej pory. Jest tylko jedna różnica i to jest, myślę, najlepsza informacja dla naszych słuchaczy, że jak nie ma użytkowania wieczystego, nie ma już podwyżek za użytkowanie wieczyste. Czyli nie przyjdzie nam któregoś roku nagle informacja, że tak jak w końcówce roku w Warszawie, nasza opłata wzrosła o 400, 500 czy 900% bez żadnego powodu, bo miasto dokonało tak zwanej aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
Użytkownik się o tym dowiedział.
I użytkownik się o tym dowiedział.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że pan minister mówi o mieszkaniach, o, powiedzmy, za chwilę powiem jeszcze o garażach, o jakichś jeszcze budowlach, ale czy to prawo dotyczy także takiej sytuacji, że właśnie wspomniany Kowalski kupił u Nowaka działkę i nic nie robi. Nic nie robi. Ma tą działkę i tyle.
I ona jest w użytkowaniu wieczystym, ta działka.
Tak, tak, tak. On
kupił użytkowanie.
Kowalskiego, który miał właśnie użytkowanie wieczyste tej działki.
I ta działka dzisiaj, jeśli ona nie jest zagospodarowana pod budownictwo mieszkaniowe, w tej ustawie nie przekształci się z użytkowania wieczystego na własność, bo my rozłożyliśmy to na etapy. Raz ze względów praktycznych, tak jak powiedziałem, to gigantyczna operacja, aby ją dobrze i szybko, sprawnie wdrożyć tak, żeby Polacy nie czekali na to, aby ten wpis do księgi wieczystej się dokonał, żeby to szło naprawdę najsprawniej, jak to tylko możliwe. Dwa, że w przypadku tego Kowalskiego, niezależnie od tego, co by on nie robił, to on na przykład ma prawo prowadzić działalność gospodarczą na tej działce. Może postawić hurtownię.
Ale gdy nic sprzedał i nic tam nie było, żadnej budowli, i sprzedał komuś, kto też w ogóle nie myśli o budowaniu, tylko chce mieć po prostu działkę.
Tak, ale mówię o tym, że ta działka dzisiaj, ona jest niezabudowana, ale może być naprawdę przeznaczona na
cokolwiek,
na różne sposoby.
Bo on kupił i dysponuje teraz tą działkę i może robić.
I tym samym, jeśli chodzi
uważa.
O te grunty, które nie są gruntami pod budownictwo mieszkaniowe, nie są pod naszymi blokami, domami, garażami, które są związane z tymi blokami czy domami, wchodzimy w obszar, który jest trudny, ale też warto, mam nadzieję, tutaj to wyjaśnić wszystkim, którzy nas w tej chwili oglądają. Bo dla Komisji Europejskiej, dla Unii Europejskiej, to nasze użytkowanie wieczyste, które dla nas jest dużo bliższe własności. My, bardzo wielu z nas w ogóle nie odróżnia tego, czy to własność, czy użytkowanie wieczyste. Co więcej, płaci się za to najczęściej tak jak za własność. To dla Komisji Europejskiej obrót tak pomiędzy tym Kowalskim a Iksińskim, o których powiedział ojciec, jest ten wtórny obrót użytkowaniem wieczystym, jest od jednego do drugiego, jest neutralny z punktu widzenia właściciela publicznego. Czyli jeśli to jest użytkowanie wieczyste, które jest samorządu albo państwa, to państwo bądź samorząd z tego, że Iksiński z Kowalskim sobie tą nieruchomość nawzajem sprzedali, kupili, nie ma nic. Dla Komisji Europejskiej, gdybym ja teraz temu Kowalskiemu, który kupił to użytkowanie wieczyste od Iksińskiego, przekształcił je na takich samych zasadach odpłatności, jak dzisiaj przy likwidacji użytkowania wieczystego pod naszymi mieszkaniami, to ten Kowalski miałby konieczność dopłacenia do tak zwanej pomocy publicznej. Bo dla Komisji Europejskiej likwidacja użytkowania wieczystego dla przedsiębiorców jest już pomocą publiczną. I co by to w praktyce oznaczało? Że tenże właściciel tej działki musiałby różnicę pomiędzy 20-krotnością tych opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, a 99 lat samego użytkowania zapłacić ekstra jako dopłatę do udzielonej pomocy publicznej. To byłoby to skrajnie niesprawiedliwe i niezrozumiałe. I dlatego, żeby dokonać przekształcenia użytkowania wieczystego na własność we wszystkich pozostałych przypadkach i tam, gdzie działka jest niezabudowana, i tam, gdzie jest fabryka, i tam, gdzie jest kościół, i tam, gdzie jest na przykład, gdzie są ogródki działkowe, bo naprawdę różne funkcje są użytkowania wieczystego dzisiaj, do różnych funkcji to użytkowanie wieczyste jest używane. Potrzebujemy mieć jasną, jednoznaczną notyfikację tych naszych przepisów przez Komisję Europejską, żeby nie było przykrej niespodzianki, że nagle się okaże, że firmy bankrutują, bo wystąpiła niedozwolona pomoc publiczna i trzeba płacić dopłatę. Stąd też to jest drugi powód, dla którego dzisiaj dyskutujemy jednocześnie z Komisją Europejską, czy ta pomoc publiczna jest, bo uczciwie mówiąc, ja przekonuję, że jej moim zdaniem tutaj nie ma. No ale jeśli Komisja będzie uparta, to notyfikujemy zasady odpłatności, ale bardzo ważne jest, tak jak w przypadku mieszkaniówki było niezwykle ważne, żeby każdy dzisiaj miał gwarancję stabilności prawa, że te przepisy stworzyliśmy tak, że one są nienaruszalne, tak tutaj w przypadku pozostałych gruntów jest niezwykle ważne, aby była gwarancja, że ta odpłatność jest usankcjonowana i nie będzie z tego tytułu żadnej dopłaty.
Kolejne moje pytanie, ale co jest z gruntami, na którym stoją mieszkania, już bloki? Powiedzmy, albo ktoś wybudował dom na takim właśnie zapisie, że to jest własność wieczysta. Co z gruntami? Czy ta ustawa oddaje w jakiś sposób grunta mieszkańcom tego bloku?
Dokładnie tak. To znaczy, jeśli to są mieszkania, to w tym ułamku przysługującym nam do tej nieruchomości, do tego gruntu, jesteśmy współwłaścicielami tej nieruchomości. Jeśli to jest domek jednorodzinny, no to sytuacja jest prosta. Jesteśmy właścicielami całej nieruchomości i gruntu, i oczywiście naszego domu czy garażu.
A jeżeli chodzi o blok, to się rozkłada na wszystkich mieszkańców?
Dokładnie tak. Tak jak byliśmy w takich samych dokładnie proporcjach, w jakich byliśmy użytkownikiem wieczystym, stajemy się właścicielem. To jest oczywiście zależne od
części, tak,
wielkości gruntu, naszego mieszkania i wielkości działki.
Działki. I kolejne pytanie. Czy ta ustawa jest obligatoryjna? Ona wchodzi w życie, a ktoś może powiedzieć, że ja zostaję przy starych zasadach?
Nie ma takiej możliwości.
Bo ona jest przecież w jakiś sposób wychodząca naprzeciw tego, co ci ludzie chcą. Chcemy mieć własność, a nie tylko na 99 lat.
No trzeba by być naprawdę jakoś tak drapać się lewą ręką za prawe ucho albo odwrotnie, no żeby znaleźć argumentację, że użytkowanie wieczyste jest lepsze od własności.
No, czasem bywa, że ktoś w domu nie chce mieszkać, a na ulicy woli, więc to już mówimy o zupełnie marginesie.
Jeśli jesteśmy właścicielami swojego mieszkania,
więc ustawa jest obligatoryjna.
Zależy nam na tym, żeby być właścicielem gruntu. To znaczy tak, jeśli byśmy sobie przyjęli, że mamy jakąś tutaj działkę i na tej działce mamy ileś lokali mieszkalnych, no to oczywiście nie może być tak, że na jednej nieruchomości będą działki, które będą w użytkowaniu wieczystym i we własności jednocześnie. I my przesądziliśmy, komuniści przesądzili na rzecz użytkowania wieczystego, my na rzecz własności.
Teraz kolejne pytanie. Mianowicie są różne podmioty, do których grunt należy lub mieszkanie. Tak zwany skarb państwa, a także samorządy. Jaka jest różnica między uzyskaniem tego prawa własności, kiedy należymy z gruntami, z domem nazywanym blokiem do samorządu, a jeżeli ten dom stoi na działce, która należy do Skarbu Państwa?
Jeśli chodzi o samą odpłatność za przekształcenie użytkowania i sam fakt, że przekształciliśmy się z użytkowania wieczystego na własność, nie ma żadnej różnicy. Dla nas to jest całkowicie...
Gdziekolwiek...
Czy jesteśmy na gruntach samorządowych, czy wojskowych, Agencja Mienia Wojskowego, czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, czy miasto, zarządzające w imieniu Skarbu Państwa tym gruntem. Przekształciliśmy się 1 stycznia 2019 roku. Jest jedna rzecz, która rzeczywiście w tej debacie za tym niesławnym przykładem miasta Warszawy, ona odegrała no bym powiedział, istotną rolę i jakby cały czas o tym mówimy, wszyscy się tym interesują i warto tym samym o tym też i tutaj powiedzieć. A mianowicie myśmy dali możliwość samorządom określenia bonifikaty od odpłatności tych 20 opłat rocznych. Czyli tak, żeby być w zgodzie z konstytucją, nie mogliśmy ustalić, ponieważ są to, tak jak powiedziałem, dochody samorządu, że samorząd ma dać, nie wiem, 50% upustu. Za to mogliśmy powiedzieć, rozumiem, samorządzie sam decyduje.
Ale bonifikatę rozumie, że samorząd nią dysponuje, a nie, że z kieszeni kogoś, kto stał się teraz użytkownikiem właściwym gruntu czy mieszkania, on łaskawie musi wypłacić samorządowi bonifikatę.
Nie, odwrotnie. Oczywiście Rada Gminy, Rada Miasta musi się zebrać i ustalić...
Jest zobowiązana ustawowo.
Daliśmy możliwość. Czyli Rada ma możliwość, bo tak jak powiedziałem, są to dochody samorządu i samorząd może sobie je uszczuplić, może zmniejszyć te dochody, no bo działa na rzecz mieszkańców. Samorząd to nie jest tylko budżet danego miasta, ale wspólnota, którą tworzą mieszkańcy. I Rada Miasta, czyli ci, na których głosowaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu, których wybieraliśmy, oni decydują w naszym imieniu o tym, jaka bonifikata będzie przyjęta i ile zapłacą mieszkańcy. Czyli podstawą jest 20 opłat rocznych i od tego może być ustalona bonifikata, która może sięgać nawet 99%. I taka bonifikata również będzie całkowicie uprawniona. Po prostu radni tak zdecydowali.
Zadecydowali i tak.
Natomiast daliśmy samorządom swobodę i z tej swobody korzystają. Jedni lepiej, drudzy gorzej. To znaczy są takie samorządy, które w ogóle nie uchwaliły dzisiaj żadnych bonifikat i nie pozostaje nam tutaj, jak sądzę, obu nic innego niż to, żeby zwracać się do tych wszystkich, którzy nas oglądają, żeby wywierali presję na tych swoich radnych, żeby jak najszybciej takie propozycje przyjęli, zaproponowali, żeby one obowiązywały, bo od tego zależy, ile zapłacimy. Natomiast myśmy na gruntach Skarbu Państwa od razu w ustawie zapisali bonifikaty i to bonifikaty, które będą, one będą zachęcały do płatności łącznej, czyli no, w ogóle zależy na tym, żeby przejść do tego drugiego etapu już likwidacji użytkowania wieczystego w ogóle, żeby temat likwidacji użytkowania wieczystego w tej najbardziej takiej wrażliwej części, czyli naszych domów i mieszkań, jak najszybciej zakończyć. W związku z tym uznaliśmy, że na gruntach Skarbu Państwa będziemy premiować płatność, jednorazową płatność łączną i najwyższa bonifikata jest w pierwszym roku, czyli w roku 2019, to jest 60% od całości opłaty. O tyle mniej zapłacimy na gruntach Skarbu Państwa. Tych gruntów Skarbu Państwa jest oczywiście dużo mniej niż gruntów samorządowych, bo w ogóle na użytkowaniu wieczystym jest około 6% gruntów Skarbu Państwa. Pozostałe to samorząd.
Rzeczywiście niewiele.
W przypadku mieszkaniówki troszkę więcej, bo blisko 20% to są grunty Skarbu Państwa. Pozostałe to są grunty samorządowe, więc samorząd ma to oczywiście największe znaczenie. Natomiast pojawiła się taka dyskusja, co jeśli ten samorząd przyjmie wyższą bonifikatę niż Skarb Państwa na swoich gruntach. I my byśmy nie chcieli, aby dochodziło do takich sytuacji. Ja jestem już po rozmowach z senatorami, z posłami. Po tej całej awanturze warszawskiej, po tym, jak w taki, no bym powiedział, nieładny sposób chciano oszukać warszawiaków, jeśli chodzi o wysokość tej odpłatności za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, wyciągnęliśmy wnioski legislacyjne i myślę, że nie będzie nadużyciem, jeśli zdradzę, że w najbliższym czasie, ale takim naprawdę najbliższym, posłowie doprowadzą do tego, aby poprawka, która unormuje tą sytuację po tej, tak jak powiedziałem, kuriozalnej sytuacji, która miała miejsce w Warszawie, w ogóle niedopuszczalnej. To jest sytuacja, która nigdy się nie powinna zdarzyć i świadczy o najniższych standardach w zarządzaniu samorządem. My wprowadzamy taki przepis, który będzie pozwalał wojewodom, aby wojewoda w drodze zarządzenia, tam gdzie ta bonifikata samorządowa jest wyższa niż na gruntach Skarbu Państwa, on może, bo do wojewody trafiają uchwały, wszystkie uchwały samorządu. On widzi, że jest na przykład 80%, więc na terenie tej gminy będzie to również 80% na gruntach Skarbu Państwa. Więc spokojnie, nie spieszmy się z wnioskami o płatność jednorazową. Mamy cały rok. Odpowiednie zmiany, gwarantuję, będą przyjęte i one będą z korzyścią dla mieszkańców, ale trzeba jednoznacznie podkreślić, że to nie wysokość bonifikaty jakby sprawia, że ten system jest mniej czy bardziej sprawiedliwy. Bo oczywiście, jeśli te bonifikaty są różne na gruntach Skarbu Państwa i na gruntach samorządu, to ludzie mają poczucie, że to jest niesprawiedliwe w tej samej miejscowości, w tym samym mieście. Ale może być tak, że na gruntach samorządowych w jednym osiedlu są inne opłaty, bo były aktualizowane, nie wiem.
Ale mamy tą liczbę 60%. Mhm. Więc o jakiej liczbie pan minister myśli?
Znaczy myślę o tym, że...
60 ja sobie zapamiętałem, że to jest ta granica taka szlachetna i uczciwa, bo Skarb Państwa tak, no i ustawa to już określiła, ale...
To spójrzmy tak, mamy 60%, co ja tutaj zapisałem, ale to jest zawsze od czegoś, bo bonifikata musi być od jakiejś wartości bazowej.
O konkretnej wartości.
I teraz, gdzie jest tu niesprawiedliwość? To muszę wytłumaczyć, bo jeśli mamy w użytkowaniu wieczystym dzisiaj na gruntach Skarbu Państwa i na gruntach samorządowych mogą być różne wysokości tej opłaty rocznej, mogą być różne na tych samych osiedlach, mogą być różne nawet w tym samym bloku, bo ktoś się odwoływał, a ktoś nie. Tak naprawdę my tą całą niesprawiedliwość z opłatami za użytkowanie wieczyste likwidujemy poprzez likwidację użytkowania wieczystego. To jest najważniejsze, że nie będziemy więcej płacić tego użytkowania wieczystego, nie będzie aktualizacji tych opłat, nie będzie podwyżek, nie będzie tego całego zamieszania. Natomiast 60%, bo jeśli grunty są Skarbu Państwa, to one są po prostu wszędzie, w całej Polsce, nie w jednej miejscowości, nie w jednym mieście, tylko wszędzie. Musieliśmy przyjąć jakąś kwotę, jakiś limit tej bonifikaty, który proponujemy powszechnie. I w związku z tym, że my te grunty, które są gruntami Skarbu Państwa, pieniądze z tytułu użytkowania wieczystego, one nie trafiają wyłącznie do Skarbu Państwa, ale także do samorządów. I my się dzielimy tymi dochodami z samorządami, z tymi najbiedniejszymi samorządami, czyli samorządami powiatowymi. Myśmy przyjęli, że taka sprawiedliwa bonifikata to będzie właśnie to 60%, ale jeszcze raz powtórzę, tam gdzie samorząd lokalny uznał, że on jest bardziej szczodry i daje wyższą bonifikatę, my będziemy dostosowywać tą bonifikatę do tej wyższej bonifikaty i nigdzie nie będzie tak, że ktoś zapłaci więcej na gruntach Skarbu Państwa niż na gruntach samorządowych.
Jeszcze jedno pytanie. I wszyscy użytkownicy teraz po tej ustawie swoją własność będą mogli wpisać do ksiąg wieczystych?
Tak.
Tak, że tu nie będzie problemu. Jak długo trwa?
Tak, bym chciał, żeby nie było, bo wszyscy wiemy dzisiaj, że te księgi są mocno obciążone pracą i tak jak powiedziałem, myśmy zapewnili 120 milionów każdego roku ekstra na księgi wieczyste przez najbliższe 3 lata po to, aby tam dotrudnić, zmobilizować większą liczbę pracowników, żeby to szło sprawnie, żebyśmy nie czekali na wpis do księgi wieczystej. Wpis jest bezpłatny, wpis naszej własności do księgi wieczystej.
Więc własność i wpis tworzą jedność i wtedy jesteśmy rzeczywiście właścicielami.
Wtedy już jesteśmy na prawie, tak.
Pięknie. Myślę, że już czas poprosić naszych radiosłuchaczy i telewizorów Telewizji Trwam. Przypominam, rozmawiamy na temat likwidacji użytkowania wieczystego w Polsce. Tak, naszym gościem jest pan minister Artur Soboń. I przypominam, telefony do naszego studia w Toruniu z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 657 0012, z zagranicy 657 00 13 i również 657-0014. Darmowe połączenia w naszej rodzinie to 536-600-300, 536-600-400. I mam jeszcze jedno pytanie. No, szanując wszystkich dookoła i dobrze o nich mówiąc, ale spółdzielnie mieszkaniowe mają taką reputację trochę, no, państwa w państwie, tak niektórzy mówią. My tu w studiu absolutnie tak nie powiemy.
Choć niektórzy prezesi, zdaje się, sobie na to solidnie zapracowali, żeby mieć taką opinię.
Tak, więc spółdzielnie mieszkaniowe, jak one, czy mogą interpretować po swojemu to prawo, czy no, podjąć rzeczywiście działania, aby wpisać tych swoich użytkowników do już ksiąg wieczystych?
No, trzeba przede wszystkim powiedzieć, że spółdzielnie mieszkaniowe są jednym z głównych beneficjentów, z tych, którzy zyskali na tej ustawie, więc powinni tutaj chodzić i mówić, że udało się dobre prawo wprowadzić i chwalić rząd, bo to spółdzielnia jest taką konstrukcją dwojaką w tym sensie użytkowania wieczystego, o którym tutaj mówimy. Po pierwsze, ma w swoich zasobach lokale mieszkalne, czyli jest takim, bym powiedział, zwykłym użytkownikiem wieczystym, mieszkaniowym, a z drugiej strony spółdzielnia ma również lokale użytkowe. I wtedy, jak na przykład wynajmuje na jakieś sklepy czy na jakąś inną działalność, wtedy jest już przedsiębiorcą. I tam, gdzie spółdzielnia jest, tak jak osoba fizyczna, użytkownikiem wieczystym na gruntach mieszkaniowych, tam korzysta i z przekształcenia, i z bonifikaty na takich samych zasadach jak my wszyscy. I tam, gdzie są niewyodrębnione lokale, tam do ksiąg wieczystych zostanie wpisana spółdzielnia mieszkaniowa.
Już mamy na linii pierwszego słuchacza. Bardzo serdecznie witam. Halo.
Halo.
Witamy serdecznie.
Szczęść Boże. Ja bym się chciała zapytać, dlaczego za wykupione mieszkanie trzeba płacić czynsz jeszcze?
Skąd pani do nas dzwoni?
Z Chorzowa.
Z Chorzowa. I pani imię?
Elfryda.
Elfryda, witamy serdecznie. I
to jest czynsz, który jest w spółdzielni mieszkaniowej?
Nie,
we wspólnocie?
Jest mieszkanie po pracownikach huty. Hutnicze mieszkanie i płacimy prócz tego, że wszystkie opłaty w urzędzie, jeszcze do zarządcy płacimy czynsz.
To jest rzeczywiście sytuacja, nad którą my się zastanawiamy, przyglądamy się, szukamy takich rozwiązań, które byłyby, bo ona jest całkiem inna od tych, o których tutaj mówimy, bo państwo są jakby... Ktoś był kiedyś właścicielem mieszkań, na przykład jakiś zakład pracy państwowy, został sprywatyzowany i państwo zostali sprywatyzowani, jeśli ja dobrze rozumiem tą sytuację, razem z tym zakładem pracy. Pewnie te mieszkania już w międzyczasie mogły zmienić kolejnego właściciela, a państwo, ci, którzy znajdują się w takiej sytuacji, czyli są mieszkańcami tych mieszkań zakładowych, no są szczególnie poszkodowani, bo nie tylko nigdy nie będą właścicielem tych mieszkań i nie będą mogli cieszyć się z tego prawa, o którym my dzisiaj mówimy, ale ich właściciel, ten, który przejął to albo przy prywatyzacji, albo potem kupił od tego, który prywatyzował, obciąża ich jakimiś gigantycznymi właśnie opłatami, czynszami, najmem. No, ci ludzie oczywiście płacą, no bo jakie mają wyjście, to są najczęściej mieszkania, które są, no, ich jedynym majątkiem i można powiedzieć miejscem na ziemi.
Życia.
I mamy projekt ustawy, który chcielibyśmy procedować, który by pomógł mieszkańcom tych mieszkań zakładowych. Ja póki co jeżdżę i namawiam prezydentów miast, bo najlepszym, absolutnie najlepszym rozwiązaniem, lepszym niż ingerencja bezpośrednia państwa, która jest i jakoś tam z budżetu trzeba wydać pieniądze, ale to jest do zaakceptowania, no, ale też nie zawsze przyniesie odpowiedni efekt. Najlepiej gdybyśmy wspólnie też tutaj, dlatego tak w ogóle ważne są te wybory samorządowe, dlatego jeśli ktoś sobie nie zdawał sprawy, choćby przy tych bonifikatach, to Rada Miasta decyduje przy wielu kwestiach, dopłatach do czynszu, przy programie Mieszkanie Plus, przy tych wszystkich sprawach decyduje Rada Miasta. I tu też ja mam ofertę dla tych samorządów, które zechcą pomóc osobom, które są w takiej sytuacji, jak pani, która do nas dzwoniła. Czyli my jako państwo dajemy połowę na wykupienie tych mieszkań dla samorządu. Samorząd daje drugą połowę i wtedy te mieszkania są mieszkaniami komunalnymi. I jeśli samorząd zechce, może je z bonifikatą odsprzedać już swoim mieszkańcom, tak aby mieszkańcy byli
właścicielami. A kto wystawia cenę za to mieszkanie wtedy?
To jest ten moment, w którym nie uciekamy od tej niesprawiedliwości, która się ciągnie za nami od początku lat 90. I to jest ta zbrodnia na Polakach właśnie polegająca na prywatyzacji. No ich właściciel. Ale oczywiście są operaty, są jakieś metody na to, żeby ta cena była sprawiedliwa. Co nie zmienia faktu, że ten, który zyskał na prywatyzacji, jak my mu dzisiaj zapłacimy za te mieszkania, no to tak. No, delikatnie mówiąc, nie straci.
Chciałbym jeszcze przypomnieć telefony do naszego studia w Toruniu. Rozmawiamy o likwidacji użytkowania wieczystego w Polsce. Bardzo ważny temat dla wielu. Z Polski Północnej telefony do nas 56 657 0011. Z Polski Południowej 657 0012. Z zagranicy 657 0013. I 657 0014. Kolejne pytanie. Tak zwane nieruchomości nieuregulowane.
No niestety, jeśli chodzi o polskie nieruchomości, ten okres naszej historii powodował, że mieliśmy naprawdę różne sytuacje i nieruchomości dekretowe, i mieliśmy na przykład, nie wiem, wywłaszczenia pod jakąś inwestycję publiczną, które nigdy nie zostały zrealizowane. Mamy przeróżne sytuacje i no ta ustawa, ja bym chciał, żeby ona była ustawą, która rozwiązuje wszystkie problemy związane z nieruchomościami w Polsce, no ale ona oczywiście dotyczy wyłącznie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność i tam, gdzie sytuacja jest jasna, czyli użytkownik wieczysty jest użytkownikiem, staje się właścicielem. Tam, gdzie się toczą postępowania różnego rodzaju, one się toczą i jak się zakończą, jest wpisana od razu własność. To jest neutralne, a nawet dobre, bo już nie przechodzimy z tego użytkowania do własności, tylko bezpośrednio do własności.
I kolejnego słuchacza już mamy tu u nas w studiu. Halo, bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże,
witamy.
Ja mam pytanie może troszkę nietypowe, bo wybiegam zbytnio do przodu. Mówi Jan z Tychy. Po wykupieniu, powiedzmy, gruntu pod blokiem, prawda? Halo?
Tak, słuchamy pana.
Po wykupieniu gruntu pod blokiem. Blok jest przewidziany przykładowo na 50 lat z wielkiej płyty. Obecnie stoi 30-40 lat. Co będzie za 10-20 lat po wyburzeniu bloku?
No to już tutaj jakiś ma pan dzisiaj wieczorem katastroficzny nastrój, bo nie widzę dzisiaj żadnych powodów, żeby się zastanawiać nad koniecznością wyburzania bloków. Co więcej powiem i teraz powiem to...
No ale samorząd tu jest dzielny. Spółdzielnia mieszkaniowa, to gdzieś mi tam gdzieś po mojej świadomości biegają.
No dobrze, no to ja wolę uspokajać niż się tutaj niepokoić. Ja mogę powiedzieć co innego. I może to pana uspokoi, bo jest taki Instytut Techniki Budowlanej, poważna instytucja i ja, jak okazało się, że powierzono mi odpowiedzialność za tą część administracji rządowej, pomyślałem sobie, żeby taki pan Jan, który do nas dzwoni, wiedział, czy budynki z wielkiej płyty to są budynki, które są rzeczywiście na 50 lat, czy na jakiś określony czas, czy im coś grozi, czy to są budynki, w które no, jakby wymagają jakichś, nie wiem, napraw, konserwacji, specjalnych działań, no bo mieszka w nich miliony Polaków i wciąż to są bardzo atrakcyjne, bardzo często lokalizacje, dobrze położone, blisko, nie wiem, parku, blisko szkoły, blisko sklepów. Ludzie sobie bardzo chwalą mieszkanie w tego typu osiedlach. Są to zresztą bardzo często osiedla położone w takich też geograficznie atrakcyjnych miejscach. Jest takie LSM w Lublinie, bardzo ładne osiedle, więc jest wiele takich miejsc, gdzie wielka płyta. Dzisiaj w ogóle te ceny mieszkań są tam tak samo wysokie, jak i gdzie indziej. Myśmy przebadali ponad 300 lokalizacji budynków z wielkiej płyty w całej Polsce, różnego rodzaju wielkiej płyty, bo ona była robiona w różnych miejscach. Trochę też różniła się technologią, bo były płyty wielowarstwowe, były inne rozwiązania, inne łączenia, inne były systemy gdzieś tam na Pomorzu, gdzieś na Śląsku. Więc reprezentatywne budynki z całej Polski. Przebadaliśmy tych budynków, tak jak powiedziałem, ponad 300 pod każdym względem. I mogę dzisiaj z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jeśli mieszkamy w wielkiej płycie, nic nam nie grozi, nie będzie trzeba niczego wyburzać, nie będzie trzeba niczego niszczyć, trzeba tylko dbać o ten budynek, tak jak o każdy budynek trzeba dbać. I mam tutaj pewne pomysły, jeszcze nie chcę dzisiaj o nich tak oficjalnie mówić, ale tam, gdzie taki budynek będzie wymagał dodatkowego wsparcia, damy dodatkowe fundusze, ale w żadnym razie dzisiaj nie ma żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o przyszłość wielkiej płyty.
I kolejny telefon. Halo? Halo, halo?
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof z Warszawy.
Witamy
ja mam
pana.
Takie pytanie do pana ministra. Chodzi mi o taką sytuację, gdy budynki zostały zbudowane na dzierżawie gruntu ze Skarbu Państwa przez spółdzielnie. Mieszkańcy spółdzielcze zapłacili za te budynki, za budowę. No i są w takiej sytuacji, że nie są ani właścicielami, ani nie posiadają aktów własności. No i nie mają pieniędzy w związku z tym, bo właścicielem jest Skarb Państwa, no bo takie prawo jest w Polsce, czyli grunt ten budynek. A spółdzielnia rości sobie do tego prawa, pomimo tego, że nie ma podpisanej umowy z gminą o administrowanie i bezprawnie żąda comiesięcznych opłat. I chciałem się dowiedzieć, jak w takiej sytuacji państwo jakoś chcecie to rozwiązać.
Oczywiście ta ustawa tej sytuacji nie zmieni w tym sensie, że to dalej będą spółdzielcze mieszkania, dopóki one nie będą wyodrębnione, kiedy nie będziemy ich właścicielami, dopóty ta ustawa dotyczyć będzie już bezpośrednio spółdzielni mieszkaniowej. Czyli spółdzielnia mieszkaniowa przekształci się w tym pana przypadku z użytkownika wieczystego na właściciela. W momencie wyodrębnienia tych lokali będziemy właścicielami już jednocześnie i gruntu, i mieszkania. No, ja rozumiem tutaj kwestię tych odpłatności, którą pan
podnosi. Grunt był gruntem Skarbu Państwa, więc tu nie ma problemu. Tylko spółdzielnia.
Tak,
co myśli na ten temat spółdzielnia?
Grunt był gruntem Skarbu Państwa, ale użytkownikiem wieczystym była spółdzielnia. I teraz...
Więc dekretem, prawem z 1 stycznia...
Spółdzielnia będzie właścicielem.
I wtedy już wszystko
i
się...
I wtedy my przy wyodrębnianiu lokalu od razu będziemy właścicielem. Póki co tym właścicielem jest rzeczywiście w tej sytuacji spółdzielnia mieszkaniowa.
I kolejny słuchacz jest z nami. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Alina z Rybnika mówi.
Witamy.
Mieszkam w bloku ze spółdzielni mieszkaniowej. Mam wykupione mieszkanie w 92 roku. Oczywiście za dużo większe pieniądze. A grunt do tej pory nie jest uregulowana sprawa, niewykupione od właściciela, ponieważ właściciel nie żyje, a jest kilkunastu spadkobierców podobno. I jak wygląda ta sprawa? Czy ja mam szansę na wykupienie, czy jak to wygląda?
No to są takie telefony, w których trudno jest coś radzić, żeby też nie wprowadzić w błąd, bo ja nie wiem, na jakim etapie jest to postępowanie, które się toczy z tymi współwłaścicielami. No, na pierwszy rzut oka ono musi się skończyć, tak, aby można było w księdze wpisać właściciela i wtedy oczywiście, jeśli jest pani właścicielem mieszkania, no, nie będzie z tym żadnego problemu. Natomiast no, jeśli toczą się jakieś postępowania, no mogą być w różnym trybie te postępowania, już nie chcę tutaj przesądzać, mam za mało informacji, no to one muszą się zakończyć. To jest też warto przy tym powiedzieć, że jeśli ktokolwiek z nas rozpoczął na przykład likwidację użytkowania wieczystego w oparciu o ustawę z 2005 roku, czyli o tą ustawę, która wymagała tych wszystkich zgód współwłaścicieli i wydaje mu się, że to będzie bardziej korzystne finansowo dla niego, to do końca marca powinien zgłosić, że chce iść, że tak powiem, starym trybem i wtedy go nie obejmie to powszechne uwłaszczenie.
Halo, prosimy kolejnego słuchacza. Halo, halo.
Chwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże, Maria z Podkarpacia.
Na wieki wiekłem. Witamy
ja
Panią
Marię. Ja w takiej sprawie. Mówi się tylko o przekształceniu wieczystego na własność w blokach, w mieszkania, w mieście, a co na wsi? Też ludzie mieszkają, mają domy, mają pole orne.
Ale do kogoś ono należy.
No to należy. No to ja jestem jako użytkownik wieczysty, ale jakbym chciała tak na własność, to też nie. Nic się nie mówi o wsi.
Nie, nie. To oczywiście to jest powszechna zmiana, automatyczna.
Gdziekolwiek i dotyczy kawałek i wsi, gruntu w Polsce,
i miasta. Oczywiście. My tak mówimy o miastach, no bo one oczywiście mają tą zabudowę wielorodzinną, na
i
której
skomplikowaną sytuację.
Przede wszystkim było użytkowanie wieczyste, ale jeśli jest dom na wsi i jest użytkowanie wieczyste, to dokładnie tak samo go dotyczy jak i
grunt, bo
użytkowanie wieczyste, jeśli chodzi o grunt, tak?
Grunt i dom.
I dom i mamy sytuację, w której się przekształcamy. Jeśli na przykład koło tego domu jest garaż i on jest związany z tym domem, dominującą funkcją jest funkcja mieszkaniowa, a do tego mieszkania jest garaż, to ten garaż się przekształca. Natomiast trzeba uczciwie powiedzieć, że tam, gdzie na przykład w miastach te garaże, to są takie garażowiska, zespoły garażowe,
tak,
odrębne od
przed blokiem, tak, najczęściej,
budynków,
bo tak budowano,
mieszkalnych,
gdzie był wolny.
One muszą czekać na drugi etap likwidacji użytkowania wieczystego. W tej chwili się nie przekształcą. Natomiast obserwowaliśmy tą sytuację, która miała miejsce w Warszawie, gdzie nastąpiła w końcówce roku skokowa, taka dramatyczna podwyżka tych opłat za użytkowanie wieczyste na garażach. Zresztą nie tylko w Warszawie, w kilku innych miastach dużych to również miało miejsce. Szczególnie to jest dotkliwe, bo w tych dużych miastach ceny nieruchomości są bardzo wysokie i ta wartość nieruchomości, za którą płacimy za użytkowanie wieczyste, tym samym też jest bardzo wysoka. I tam również będziemy mieli takie, bym powiedział, prospołeczne rozwiązania legislacyjne, aby ulżyć tym, którzy dostali podwyżkę na przykład 900% za garaż.
Zapewne pojawi się nowe pytanie, bo ktoś już jest z nami. Halo, bardzo proszę. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść
mówi
Boże.
Anna z Krakowa. Mieszkam w bloku i po prostu mamy taką sytuację, że trzy mieszkania sąsiadują z nami, to znaczy znajdują się w bloku obok, mamy tylko wspólną klatkę, ale te mieszkania są wpisane na naszej działce. Jak to wygląda wobec tego teraz w tym przekształceniu, skoro jest nieuregulowana, jak tu powiedzieć, nieuregulowana po prostu działka.
A w tej działce pani ma jakiś ułamek, tak? W tej chwili w użytkowaniu wieczystym.
Oczywiście, tak, bo mam wykupione mieszkanie, ale do tej działki naszej wpisane są trzy mieszkania, które nie mieszczą się na tej działce.
No ale to już, no to moim zdaniem to jest dobra okazja skądinąd, żeby to załatwić i to uregulować. Myśmy, bo to, że pani się przekształciła i że jest pani już dzisiaj nie użytkownikiem wieczystym, tylko właścicielem, to nie ma żadnych wątpliwości po tym, co nam tutaj pani powiedziała. Natomiast wątpliwość jest co do podziału nieruchomości i myśmy przyjęli taką zasadę, że tam, gdzie te wątpliwości są, bo one mogą być takie, jak pani mówi, no ale mogą być też całkiem takie, bym powiedział, kluczowe z punktu widzenia tego, czy dojdzie do przekształcenia, czy nie. No bo tu jest wątpliwość co do sensu tego, aby te lokale były w tej samej nieruchomości. Natomiast może być sytuacja taka, w której na przykład istniejąca obok zabudowa powoduje, że mamy wątpliwość, czy nasze mieszkania w ogóle się poprzez to przekształcą, bo na jednej działce jest na przykład jakaś usługa komercyjna, jakiś handel albo na przykład produkcja czy przemysł czy cokolwiek innego, no co nie jest mieszkaniowe.
Bo rzecz dotyczy mieszkań.
Bo rzecz dotyczy mieszkań.
I
nam
gruntów.
To może zablokować. I nam to może zablokować i myśmy wprowadzili taką możliwość w ustawie, że można dokonać przed tym przekształceniem, czyli teraz, przed tym już opłaceniem tej opłaty przekształceniowej, podziału nieruchomości i wtedy ta nieruchomość już, nazwijmy ją czysta, będzie podlegała przekształceniu, zapłacimy tyle, ile zapłacimy, tyle, ile powinniśmy zapłacić i będziemy mogli się przekształcić.
Odbieramy kolejny telefon, ale mam tylko pytanie, pewnie wieczorem sobie go rozwiążę. Kto ma chodzić za tymi sprawami? Kto ma, kto jest zobowiązany?
Już mówię.
Tak, ale to powiemy sobie dobrze później, bo mamy dobrze słuchacza z nami. Halo? Halo, halo? Prosimy bardzo.
Tak, halo?
Tak, witamy pięknie.
Mówi Józef z Krakowa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Już można mówić i zadać pytanie.
Mam takie pytanie. Halo?
Tak, tak, słuchamy pana.
Dlaczego rząd nie ustali jednakowej ulgi dla wszystkich miast w całej Polsce?
Już odpowiadałem na to, ale jeszcze całkowicie jasno o tym powiem. Otóż najważniejsze, absolutnie najważniejsze jest to, że 1 stycznia staliśmy się właścicielami i nie możemy dać żadnego pretekstu do tego, żeby podważyć te przepisy. Już one były tyle razy kwestionowane przez orzecznictwo, że no, nie możemy sobie pozwolić tu na najmniejszy błąd. A w związku z tym, że dochody samorządu są nienaruszalne i konstytucja je chroni i samorządy to jest około 1-2% dochodów samorządowych dzisiaj, jeśli chodzi o budżety poszczególnych samorządów, te dochody z użytkowania wieczystego, z mieszkań i gruntów związanych z tym użytkowaniem wieczystym, że musieliśmy tutaj dać mechanizm, żeby samorządy same kształtowały wysokość tej odpłatności. Jednakowo we wszystkich miastach daliśmy na gruntach Skarbu Państwa. Ale po to, aby nie było różnic pomiędzy gruntami Skarbu Państwa a gruntami samorządowymi, tam gdzie samorząd dał wyższą bonifikatę niż na gruntach Skarbu Państwa, wojewoda będzie zrównywał wysokość tej bonifikaty, tak aby to było całkowicie sprawiedliwe i to jest rozwiązanie, które spowoduje, że te przepisy, one będą, bym powiedział, wieczyste, a nawet wieczne, bo naprawdę najgorsze, co mogłoby się wydarzyć, to to, że my byśmy dzisiaj powiedzieli, Polacy staliście się właścicielami, tak, a za rok czy dwa ci, którzy liczyli na to, że wreszcie staną się właścicielami, mieliby przez samorządy te przepisy zakwestionowane.
Halo, prosimy bardzo. Telefon do nas. Ktoś zadzwonił. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janina tu ze Śląska. Ja dzwonię, witam ojca i prowadzącego i pana ministra. Sprawa jest tego typu. Ja mieszkam w bloku, mam wykupione mieszkanie i dowiedziałam się, bo teraz przeprowadzam prawo spadkowe. Jest taka sytuacja, że miałam mieć zaświadczenie do notariusza i byłam w urzędzie miasta. Okazuje się, że u nas jest taka sytuacja, że 3 bloki są w jednej księdze wieczystej, a na dole bloku są jeszcze lokale użytkowe, czyli sklepy. I o te lokale i nasze mieszkania są w jednej księdze wieczystej i z tego względu nie będziemy mogli się przekształcić z użytkowania wieczystego na własne. Czy to jest prawda?
A czy jest w tej księdze wieczystej, w tej nieruchomości więcej mieszkań, czy więcej lokali użytkowych?
więcej mieszkań.
To się państwo przekształcają.
Krótko mówiąc.
To się państwo przekształcają. Ale nie unikniemy oczywiście, to powinni się państwo przekształcić. To jest sytuacja, którą trzeba wyjaśnić, bo jeśli dominująca, to wynika wprost z ustawy, jest funkcja mieszkaniowa, to przekształcają się i państwo jako właściciele mieszkań i ci właściciele lokali użytkowych. Tylko różnica jest taka, bo na jednej nieruchomości oczywiście wszyscy muszą się przekształcić, natomiast różnica jest taka, że państwo mogą skorzystać z bonifikaty, a już ci przedsiębiorcy nie mogą, bo tu już w grę wchodzą te przepisy związane z pomocą publiczną, to o czym mówiłem. I no, jeśli by samorząd tutaj zwlekał z wydaniem zaświadczenia i jakby oceniał tą sytuację jako taką, która się nie podlega przekształceniu, no jest w ustawie tryb odwoławczy, no i trzeba będzie z tego trybu korzystać. Mam nadzieję, że to tylko jest jakieś nieporozumienie.
Mówiliśmy na początku, że temat jest nośny. Już kolejny słuchacz się do nas dodzwonił. Halo, proszę bardzo. Proszę bardzo.
Dzień dobry.
Witamy tam również. Dzień dobry.
Ja dzwonię z Niemiec, bo mieszkam czasowo w Niemczech i chciałbym właśnie zapytać w sprawie tej uwłaszczeń. Proszę pana, ja mam taką sprawę, że z miastem Dobczyce, że oni, bo toczył się proces i ja proces wygrałem, znaczy sędzia wziął pod uwagę, ale gmina specjalnie przeszkadzała i właściwie droga, po której miało być służebność przeprowadzona do pola, nie jest, gmina się wytłumaczy, że to nie jest ich droga, ponieważ są tylko we władaniu na zasadach samoistnego posiadania. Jak to rozumieć?
Dziękujemy za pytanie.
To też jest trudno tutaj tak precyzyjnie radzić, znając tylko tak bardzo ogólnie. Rozumiem, że z pana punktu widzenia ustanowienie służebności wiązałoby się z możliwością dojazdu czy z wykorzystania tej działki. No, służebność ma to do siebie, że jakby wymaga tutaj kooperacji, tak, z kimś, gdzie tą służebność ustanawiamy.
To użycza tego gruntu, drogi.
Tak. Natomiast tu pojawił się wątek drogi, rozumiem, publicznej, czyli już gminy. I jeśli jakby jest możliwe rozwiązanie w postaci drogi publicznej, to jest oczywiście najlepsze rozwiązanie. Natomiast trudno nam tutaj, wydaje mi się, z tego studia, żeby nie wprowadzać w błąd, radzić. Też nie wiemy, na czym tu spór polega z tą gminą.
O co był proces nawet.
Nie wiem nawet o co, więc...
Jest tle droga, ale o co tak właściwie chodziło?
Tak, tutaj mogę tylko powiedzieć tyle, że jeśli to jest możliwe, jeśli jest jakaś szansa na to, żeby wnioskować czy do planu zagospodarowania przestrzennego, to najlepszym rozwiązaniem jest zawsze droga publiczna po prostu.
I jeszcze jeden telefon odbierzemy. Panie ministrze, bardzo proszę. Halo.
Halo.
Tak, szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Witamy.
Dobry wieczór.
Ja mam takie pytanie odnośnie, bo mam taką działkę, którą dostałem w darowiźnie od rodziców i tą działkę oddałem kuzynowi. Tam gospodarzy na tą działkę. Czy on może nabyć jakiś praw takich, że on na przykład może mnie pozbyć tej działki?
Nie.
Nie. Nie. Bo ja mam na tą działkę po prostu księgę wieczystą i on sobie tam gospodarzy i, że tak powiem, jakieś wieczyste takie...
Pan mu dzierżawi tą działkę, tak? On coś płaci za to, tak? To nie ma żadnego problemu. To w ogóle ta sprawa nie dotyczy ani pana, ani dzierżawcy.
Więc dziękujemy. Optymistyczne zakończenie naszego programu, to znaczy tej części programu, bo zapraszamy na godzinę 21.40. Druga część rozmów bardzo ważnych, bardzo istotnych. I chcemy jeszcze przypomnieć, o czym rozmawialiśmy, dla tych, którzy dopiero przyszli z pracy lub skądkolwiek i słuchają naszego radia i oglądają telewizję Trwam, że rozmawiamy o sprawie likwidacji użytkowania wieczystego w Polsce. Gościem naszym jest ekspert, pan minister Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Pozdrawiamy wszystkich, którzy do nas się dodzwonili. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Bardzo dziękuję.